3 maja, Łubianka, Moskwa. Zarubin rozpiął kołnierzyk i poluzował krawat, jakby dokuczał mu upał. Co prawda pierwsze dni maja w Moskwie były ciepłe, ale nie na tyle, żeby w sekretariacie szefa NKWD za grubymi ceglanymi ścianami Łubianki dało się wyczuć wysoką temperaturę.
Może wody?
Sekretarka spojrzała na niego spod okularów. Pokręcił głową. Po chwili pomyślał, że źle zrobił.
No to może szklaneczka.
Wobec sekretarki Ławryntia Berii wszyscy się płaszczyli. Nalała z karafki, którą trzymała na stoliku obok biurka i wyciągnęła w jego stronę rękę ze szklanką. Za ważna była, żeby wstawać, nawet wobec Zarubina. Blać, pomyślał. Ale uśmiechnął się, biorąc szklankę. Wychylił ją jednym haustem, jakby rzeczywiście dokuczało mu pragnienie. Czekał już od 2 godzin, wciąż zadając sobie pytanie, czy rzeczywiście Beria jest tak zajęty, czy też każe mu czekać, aby go upokorzyć. Zza podwójnych dębowych drzwi nie dobiegały żadne odgłosy. Odstawił szklankę i ponownie usiadł na miękkim krześle pod ścianą. Od chwili, gdy w końcu 1944 roku wrócił do Moskwy ze Stanów Zjednoczonych, nie przespał spokojnie ani jednej nocy. Gdy tylko wysiadł z samolotu na moskiewskim lotnisku, poinformowano go, że został odwołany ze stanowiska w ambasadzie radzieckiej w Waszyngtonie ze względu na list, jaki do centrali przysłał jego zastępca Markow, w którym oskarżył go o współpracę z FBI. Jego, najbardziej wydajnego szpiega, jakiego kiedykolwiek NKWD miało za granicą. To przecież on dostarczał najważniejsze informacje o przebiegu amerykańskich prac nad bombą atomową. Jego żona zaprzyjaźniła się z żoną Roberta Oppenheimera, szefa amerykańskiego laboratorium atomowego. A tu masz, taki Markow pisze donos i już go ściągają do domu. Niby dla jego dobra, bo z innego źródła NKWD dowiedziało się, że Markow wysłał list do szefa FBI, informując o radzieckich operacjach wywiadowczych. Bał się, że w centrali nikt nie będzie dochodzić prawdy. Posadzą na krześle i strzelą w tył głowy. Widział wielokrotnie takie egzekucje. Albo wyślą do obozu, co lepsze. Wezwanie do Berii uspokoiło go. Oznaczało, że wyrok nie został wydany, gdyż w przeciwnym wypadku przysłaliby 3, którzy nad ranem wywlekliby go z łóżka. I tyle. Jeśli sam szef wzywa, to może został oczyszczony. Łudził się, że tak się stało. Usiadł na krześle i wbił wzrok w grubą firankę zasłaniającą okno. Czekał. W gabinecie o ścianach wyłożonych dębową boazerią Ławrenti Beria po raz kolejny przesunął papiery z jednej strony stołu na drugą, co dla znających go było wyrazem zniecierpliwienia. Był zły. Usiłował znaleźć punkt zaczepienia, który pozwoliłby mu wykonać polecenie Stalina, a tymczasem wszystko wymykało mu się z rąk. Ponownie zerknął na meldunek Kruka, informujący, że z zamku Fürstenberg wyjeżdża konwój objęty całkowitą tajemnicą, ale należało sądzić, iż będzie to transport złota. Kruk podawał trasę. Do szpiegowskiego meldunku dołączono raport dowódcy zwiadu, prowadzącego 3 czołgi i pluton piechoty, aby koło wsi Rubank przechwycić konwój. Mieli Niemców podanych jak na tacy, a spaprali robotę. Zamiast przejąć ciężarówki ochraniane tylko przez jeden samochód pancerny i kilkunastu żołnierzy, to pozwolili im uciec, a w dodatku stracili czołg trafiony Panzerfaustem, Patałachy. Wydał już rozkaz odesłania dowódcy zwiadu do karnej kompanii. Co z tego? Konwój rozpłynął się. Gdzie schowali złoto? Na dodatek szefowie wywiadu nie mogli nic powiedzieć, a sekuranci... Jedynie generał Zawiniagin jakby uśmiechał się od czasu do czasu. Wiedział coś? Najpewniej czekał, aż jego koledzy wykażą swoją niekompetencję, aby na tym tle błysnąć.
Towarzyszu Zawiniagin, wasza kolej.
Zawiniagin wyprostował się. Podciągnął brodę do góry, jakby uciskał go kołnierzyk munduru.
Byliście na tym terenie, znaczy Dolnym Śląsku. Chcę znać waszą opinię na temat żądła.
Zawiniagin poprawił się ponownie na krześle. Rozważał słowa.
Powiem tak... Dolny Śląsk to skarbiec.
Dlaczego akurat Dolny Śląsk? Co tam takiego, że skarbiec?
Bogata kraina. Huty, koksownie, kopalnie. I piękna. Góry, jeziora, rzeki. Więc najbogatsi Niemcy budowali tam swoje pałace i kupowali średniowieczne zamki. i zwozili do nich dobra zagrabione ludowi pracującemu.
Grymas niezadowolenia przemknął przez twarz Berii. W tym gronie nie należało sięgać po propagandowe hasła. A Zawieniagin od dawna brał udział w naradach w gabinecie Berii. Nie musiał popisywać się jak na akademii w fabryce.
Jak się zaczęły bombardowania centralnych Niemiec, to i stamtąd zwożono na Dolny Śląsk bogactwa, żeby uchronić je przed bombami, bo Dolny Śląsk nie był atakowany.
I co? Jak nasze wojska stanęły pod Wrocławiem, to nie wywieźli z powrotem w głąb Niemiec?
Nie. Poukrywali na miejscu.
Otworzył tekturową teczkę, którą trzymał przed sobą i przez chwilę przeglądał kartki.
Günter Grundmann, konserwator sztuki. On opracował plan i nadzorował ukrywanie największych skarbów.
Beria zerknął na generała Abakumowa, siedzącego po drugiej stronie stołu. Ten skinął głową. Doskonale wiedział, co oznaczało to spojrzenie. Odtąd jego ludzie z kontrwywiadu Smiersz musieli bez wytchnienia tropić ślady Grundmana i znaleźć go. Szybko zapisał nazwisko w notesie, który wyjął z kieszeni munduru.
Mam informację od naszego agenta Kruka, że w kwietniu do zamku Czocha przyjechał Otto Skorceny. Mogę przyjąć, że chodziło o ukrycie w zamku lub okolicach złota i depozytów wywożonych z Reichsbanku z Berlina. Czyli tony złota zniknęły w pobliskich jaskiniach i tunelach. To wszystko stanie się skarbcem organizacji SS-manów. Nazywa się Pająk.
Pająk? Czemu tak?
Sądzę, że to początek sieci, która ma opleść świat. Takich organizacji powstanie wiele, ale ta interesuje nas szczególnie. I będą przyjeżdżać po te skarby, aby mieć za co działać. Już utworzyli kilka linii przerzutowych SS-manów ściganych za zbrodnie wojenne. Dlatego gdy mówimy o operacji Żądło, to uważam, że należy uderzyć w skarbiec, czyli Dolny Śląsk.
Uderzyć? Nie, nie uderzyć. Odnaleźć, aby dotrzeć do tych, którzy po nie przyjdą.
Tak jest. Użyłem złego określenia.
Wygląda na to, że mamy tam jednego doskonale uplasowanego agenta. Kruka, dobrze mówię?
Aktualnie kontakt został zerwany.
Odnowić, odnaleźć i natychmiast meldować. Do jutra chcę mieć dokładny plan operacji Żądło. Chcę też znać najnowsze informacje wywiadowcze w sprawie tras przerzutowych SS-manów. To wszystko. Jesteście wolni, towarzysze.
W sekretariacie Zarubin zerknął na klamkę drzwi gabinetu, która opuściła się gwałtownie. Po chwili stanął w nich generał Abakumow, który kątem oka dostrzegając Zarubina, udał, że nagle coś musi powiedzieć do idącego obok Zawieniagina. Zarubin był zbyt szczwanym lisem, aby nie znać takich trików maskujących zaskoczenie lub umożliwiających w naturalny sposób niezauważenie kogoś. Niedobrze, pomyślał. Znał to zachowanie. Należało unikać wszelkich kontaktów z oskarżonym, aby samemu nie znaleźć się w kręgu podejrzeń. Sześciu mężczyzn, którzy wyszli z gabinetu, przeszło obok Zarubina, nie widząc go. Aż w drzwiach stanął Beria.
Ha, Wasilij Michajłowicz. Wybaczcie, że czekaliście tak długo.
Powiedział to w tak naturalny sposób, że Zarubin poczuł ogromną ulgę i wdzięczność. Ludzie, którzy już wychodzili z sekretariatu, zatrzymali się i natychmiast wszyscy jak jeden mąż uśmiechnęli się do niego. Poczuł się zażenowany. Słyszeli to. Beria przepraszał go, że musiał czekać. Zerwał się z krzesła, gotów uściskać sekretarkę i podać rękę tym, którzy przed chwilą udawali, że go nie widzą. Stanął przed Berią, pochylając głowę w ukłonie pełnym szacunku i poddaństwa.
Zamówiliście coś? Jeśli nie, to weźcie herbatę albo kawę. Pogadamy trochę.
Sekretarka patrzyła na Zarubina pytająco. Też się uśmiechała. Nie miał ochoty nic pić, ale skoro szef kazał...
No to kawę.
Powiedział, zamykając za sobą drzwi. I znów stawał się wielkim Zarubinem, historią NKWD. Rozpoczął pracę w nadzwyczajnej komisji za Dzierżyńskiego w 1920 roku. Od 1925 służył w wywiadzie. Jego żoną była Elżbieta Rosenzweig. Wysłana jako pracownik dyplomatyczny do Turcji, zdemaskowała i zadenuncjowała swojego ówczesnego męża, Jakuba Bluma, który okazał się trockistą. Czyż do lojalności, czystości ideowej i oddania takich ludzi można było mieć choć cień wątpliwości? Patrzył zaciekawiony, jak zachowa się Beria. Ten usiadł przy długim stole pod ścianą. Dobrze, nie za biurkiem. Znaczy, robocza odprawa.
Markow.
Beria sięgnął po teczkę w tekturowych okładkach, którą wcześniej położył na stole. Otworzył. Zarubin zmartwiał. Nagłe uderzenie gorąca kazało mu sięgnąć do kołnierzyka, ale w ostatnim momencie powstrzymał się przed rozpięciem guzika.
Powinien dostać kulę w łeb, ale to wariat. Schizofrenik, ustalili towarzysze lekarze, więc zamkniemy go w domu dla wariatów.
Nie mogli zabić Markowa za to, że oczernił Zarubina. Byłby to zły sygnał dla innych donosicieli. Oni od razu pomyśleliby, że za dużo ryzykują, wysyłając donos do centrali, a przecież całe NKWD na donosach opierało swoją spójność i siłę. Kłamie, żeby mnie wciągnąć w zasadzkę, pomyślał Zarubin. Całą siłę woli skoncentrował na ukryciu tej myśli. Beria nie mógł się zorientować, że Zarubin mu nie wierzy.
Zostaliście oczyszczeni.
Beria zamknął teczkę. Odczekał chwilę, aż pomocnica sekretarki, która cicho weszła do gabinetu, postawi kawę przed Zarubinem, przysunie cukiernicę i wyjdzie równie cicho i niezauważalnie.
Więcej wam powiem. Awans na generała w drodze. No, za parę miesięcy. Do Ameryki nie wrócicie, bo ten Markow wysłał listy do FBI i mogliby was aresztować. Działać będziecie na bezpieczniejszym terytorium. Polski i naszej strefy okupacyjnej, która powstanie w Niemczech po zwycięstwie. Macie odpowiednie do tego przygotowanie.
Beria myślał zapewne o działaniach Zarubina w obozie dla polskich jeńców w Kozielsku, gdzie przesłuchiwał setki oficerów, starając się wydobyć od nich jak najwięcej informacji, zanim zostali rozstrzelani.
Operacją, którą wam zlecam, zainteresowany jest sam towarzysz Stalin.
Podsunął drugą tekturową teczkę i wstał.
Przeczytajcie ten dokument, ale tutaj, w moim gabinecie. Potem zabierajcie się do roboty jak najszybciej. Kryptonim Żądło.
Podszedł do biurka, gdzie zaczął przeglądać papiery, dając czas Zarubinowi na zapoznanie się z projektem tajnej operacji. Zerkał co chwilę, niecierpliwie czekając, aż Zarubin skończy czytać.
No co wam doświadczenie podpowiada?
Jestem zaszokowany, towarzyszu Beria.
No mówcie.
To powiem tak.
Zarubin przełknął ślinę. Sięgnął po szklankę i upił duży łyk stygnącej kawy. Rzeczywiście był przejęty.
To długa operacja. Sieć upleciemy w 3-5 lat, ale wyniki będziemy mieli za 10 lat. Może 20, albo i więcej.
Sieć. Ładnie powiedzieliście. Sieć.
Skojarzył z tym, co Zawieniagin mówił o organizacji SS-manów Pająk. Podszedł do Zarubina.
Uważam, że głównym terenem naszej operacji będzie Dolny Śląsk. Niemiaszki jeszcze nie wiedzą, że po wojnie przypadnie Polsce. Przygotowujemy operację wysiedlenia Niemców i wprowadzenia osadników głównie ze wschodu. A skoro faszyści nie wiedzą, to budują tam swoją bazę, bo teren sposobny ku temu. Największe rozeznanie ma towarzysz Zawieniagin. Był tu przed chwilą. Skontaktujcie się z nim. Wybierzcie ludzi, którzy wkują Żądło.
Zarubin stanął na baczność i uścisnął rękę Berii. Z wielką radością człowieka, któremu właśnie darowano życie.